sami sobie.
Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. W cyklu promującym organizację pożytku publicznego dziś odwiedzimy siedzibę Polskiego Związku Niewidomych. Okręg Pomorski. Stowarzyszenie od lat dba o osoby niewidome, słabowidzące, prowadzi szkolenia, wspiera i jednoczy. I proszę mi wierzyć, zupełnie nieprawdopodobna atmosfera panuje w tym stowarzyszeniu.
Dzień dobry.
Ewa Redzimska, prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych.
I? Krystyna Dziubek, a tu akurat dyrektor Polskiego Związku Niewidomych.
No więc i pani prezes, i pani dyrektor. Ja mam nadzieję, że my zaraz tam pójdziemy, bo tam tak, państwo tak. Siedzą przy ciasteczkach i przy kawie.
No, dzisiaj mało, bo nie wiem, czy pogoda, czy coś, no bo to też zależne jest od samopoczucia ludzi, nie?
A co to zwykle się we wtorki tutaj dzieje, że przychodzi ich więcej?
Nie, to są cykliczne szkolenia dla osób, które są nowo ociemniałe i są dla nich takie szkolenia przeprowadzane.
Pani Doroto, od kiedy pani tutaj przychodzi?
Do związku od 11 lat. Zaczęło się od kłopotów zdrowotnych. Po prostu odkleiła się siatkówka i od tego czasu miałam problemy ze wzrokiem. No i wiedziałam, że taka tutaj jest instytucja, no i się zapisałam. Przeszłam na rentę, przestałam pracować, przeszłam na rentę. No i po 11 latach zaczęły się problemy z drugim okiem. No, z problemami, ale jeszcze widzę. Coś jeszcze widzę. Przyszłam ze względu, żeby coś się dowiedzieć, żeby jakieś ulgi uzyskać, jakieś informacje uzyskać.
I co uzyskała pani?
No pierwsze to legitymacje, czyli ulgi komunikacyjne. To ważne, bo najwięcej z tego, szczerze mówiąc, skorzystał mąż.
Mąż, bo?
Mógł ze mną jeździć za darmo, nie z przewodnikiem. Człowiek uzyskiwał różne ciekawe informacje, mógł skorzystać ze szkoleń. Wiedząc, jaka może być moja sytuacja w przyszłości, no starałam się z tego korzystać.
Jakich szkoleń?
Jak się zachować, co robić, jak sobie radzić po prostu.
I żeby chyba uświadomić sobie, że można z tym żyć.
A pani traci powoli wzrok?
Tak.
Dobrze, że jest mąż w tym wszystkim, co?
No jest. Chociaż to tam mąż jako osoba widząca, no też do końca różnie z tym wychodzi.
Czyli że co, że nie rozumie pani sytuacji będąc osobą widzącą do końca?
Powiedziałabym, że tak, że nie do końca może zrozumieć pewne, powiedzmy, szczegóły.
Czyli na przykład?
No na przykład ciężko było go przestawić na takie myślenie, że jak na przykład gdzieś idziemy, czy w kościele, czy gdzieś, że ja na przykład potrzebuję się jego złapać i on mnie musi podprowadzić. Dla niego było naturalne, że idziemy, a jednak w tłumie ludzi to ja się gubię i ja potrzebowałam jego ręki, żeby mnie gdzieś w jakieś miejsce podprowadził konkretne. Nie tam w pobliżu, tylko w konkretne miejsce. No to było potrzeba na to trochę czasu, nauki.
Żeby zrozumiał.
Żeby to zrozumiał, dokładnie. Tak, czyli jak gdzieś jesteśmy w towarzystwie, żeby mi powiedział, co jest na przykład na stole, żeby mi tam nałożył, no bo miał opory w takich sprawach.
Opory wynikające ze skrępowania tą sytuacją?
Trochę ze skrępowania, trochę, nie wiem, ze wstydu. No ciężko mi też powiedzieć, jego by się trzeba było.
Nie chcesz się pytać, słuchaj, co jest na stole, a mąż wiedząc, że słabo widzi, to powinien ci powiedzieć, słuchaj, tu mają sałatki, kurczaka, ciasto takie, włożyć tobie.
Na 12 masz tak, to, na pierwszej jest to.
Aha, na godzinie 12, na pierwszej, bo pani wtedy
tak,
wie.
To jest jedna z metod, która ułatwia nam orientację przynajmniej tutaj na talerzu, albo w ogóle, no nawet przed sobą, jak mam coś, nie?
Czyli jest na godzinie 12 leży pomidorek, na godzinie 15, dokładnie, tak? Leży masełko.
Dokładnie tak.
To ważne, żeby to wszystko tak precyzyjnie powiedzieć, bo to bardzo ułatwia życie osobom niewidomym i niedowidzącym.
I właśnie temu służą te szkolenia, żeby przekazać różnego rodzaju metody posługiwania się w różnych sytuacjach.
Nazywam się Hanna Mazur, na co dzień zajmuję się rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących, głównie orientacją przestrzenną i czynnościami życia codziennego. Pierwsze moje takie stwierdzenie było troszkę szok. Przerażenie, jak oni sobie dają radę i bardzo fajnie funkcjonują, do tego są pogodni, uśmiechnięci, pracują, uczą się, studiują. Nie ukrywam też tego, że i nie ukrywam, że przez tyle lat pracują w związku, a dosyć długo, cały czas od nich się jeszcze uczę, a zwłaszcza tych osób od niewidomych od urodzenia.
Ja panią prezes zapytam, skąd osoby niewidome i słabowidzące mają taką energię? która pozwala im pokonywać te wszystkie dla osoby widzącej często przeszkody nie do przejścia.
Ja myślę, że z tego, żeby w miarę normalnie żyć, żeby nie odbiegać od innych osób, to jest taką główną motywacją, ale też nie jest tak z każdą osobą. To tak jak w życiu. Są różne charaktery, różne emocje u ludzi i tak samo tu u nas. Jedną osobę się zrehabilituje dosyć szybko, przy drugiej trzeba trochę więcej popracować.
Pani jest osobą?
Ja jestem osobą zupełnie niewidomą, bez poczucia światła.
Od urodzenia?
No prawie, że od dzieciństwa. Straciłam wzrok całkowicie, jak miałam 10 lat, więc jeszcze niektóre rzeczy pamiętam.
Bez poczucia światła, staram się sobie to wyobrazić, to znaczy, że ogarnia panią absolutna ciemność?
Absolutna ciemność. Że słońce świeci, to wiem, bo mi grzeje. Lampka, jak jest zapalona gdzieś blisko, czy telewizor, to też czuję, bo jest cieplej, tak? Więc wtedy wiem, że jest na przykład włączone. Ale niestety ani kropli tego nie przebłyskuje w moich oczach. Po prostu musiałam się nauczyć żyć po niewidomemu. Robić wszystko na wyczucie, na wielu rzeczy się orientuję, na przykład słuchem, węchem. Dotyk jest też bardzo ważny. Tak jak u mnie, gdzie ja się na przykład posługuję pismem Braille'a, to dotyk też odgrywa ważną rolę do posługiwania się tym pismem, czyli do czytania.
Czego przede wszystkim muszą się nauczyć takie osoby, które tracą powoli wzrok?
Podstawą to jest takie codzienna samoobsługa, czyli to, co w domu do tej pory robiła, na nowo się uczy, tylko bez wzroku albo częściowej utraty wzroku. I tutaj nic nie możemy zmienić, bo musi zrobić sobie kawę, herbatę, tak jak do tej pory robiła, tylko inną metodą, inną techniką. Musi posprzątać, musi się ubrać, musi korzystać z łazienki. I tak samo orientacja. Najtrudniejszy element orientacji przestrzennej osób niewidomych to jest właśnie orientacja, czyli przełamanie tej bariery psychicznej, żeby wziąć białą laskę do ręki raz i na zewnątrz jeszcze z nią wyjść. Osoby te często mówią, laska jest takim astygmatem, że nie widzę, tak? Do tej pory widziałam, jak mnie oceniają. Są różne komentarze i to jest bardzo trudny element, ale jak już się odważy ta osoba wyjść, jak sobie w domu poradziła i już ma motywację do wyjścia i pierwsze kroki są pozytywne, że widzimy te rezultaty, to ona mobilizuje się i coraz lepiej jej to idzie i coraz te następne kroki są trudniejsze, ale efektywniejsze. Bardzo ułatwiają tutaj rodzina, która musi mieć takie wsparcie psychiczne od pozostałych członków rodziny, bo trudno jest, jak tu pani Dorotka też mówiła, czasami tą drugą połówkę przekonać do tego, bo ona nie myśli o tym, że ona widzi, co jest na stole i nawet nie pomyśli, że trzeba obok powiedzieć po prostu, co na tym stole jest. To, co dla nas jest oczywiste, nie do końca. I tu jest taka ważny też element właśnie instruktorów, żeby tą drugą połowę rodziny zaangażowali w ten proces i im też pomogli, bo dla nich też to jest trudne. To nie jest łatwe dla żadnych z tych stron.
Dobrze, jak jest rodzina, a bywają tak, takie osoby, które nie mają rodziny, no bo wtedy dopiero jest trudno.
Łatwiej jest tym osobom, które zakładając rodzinę już nie widzą i na przykład dzieci już wzrastają od początku, tak jak w moim przypadku. Mój syn od samego początku, dla niego było normalne, prawie że normalne, w cudzysłowie, tak, normalne, że ja nie widzę. Natomiast na pewno trudniej jest przystosować się rodzinom osób, które później tracą wzrok. Bo to burzy właściwie życie.
Cały porządek.
Osoby, ale i rodziny też. I najważniejszym w ogóle w rozpoczęciu procesu rehabilitacji jest chyba przełamanie tej bariery takiej, że ja muszę się pogodzić z tym, że jestem osobą niepełnosprawną. Dopóki się ktoś nie pogodzi, to z rehabilitacji też właściwie chyba będą, tak mi się wydaje, Haniu, tak, że będą rezultaty mniejsze. Musi się po prostu najpierw zaakceptować swoją sytuację.
A proszę powiedzieć, gdzie pani znalazła męża?
Ja?
Tak.
A ja tak samo mogę panią zapytać, gdzie pani znalazła męża?
Ja znalazłam na studiach.
Tak? A ja u znajomych. Jestem w ogóle taką osobą energiczną dosyć. I jeszcze chodząc do szkoły, zawsze mówiłam, że ja nie wyjdę nigdy za mąż za zdrowego człowieka, dlatego że on mnie nigdy nie zrozumie.
Stąd moje pytanie, pani prezes, właśnie.
A stało się zupełnie odwrotnie. Poznałam właśnie osobę zupełnie widzącą, zdrową. Podobno wszyscy mówią, że jest bardzo przystojny. No teraz może mniej, ale był bardzo przystojny.
No, ale jesteście państwo razem tyle lat.
44 lata razem. No więc zupełnie jakimś takim, no tak jak wszędzie, jak w życiu po prostu. Sama byłam zdziwiona takim obrotem sprawy. I...
A zwróciliście na siebie uwagę od razu?
Podobno, to znaczy ja może nie mąż podobno. Mąż podobno od razu. Ja nie. Ja jeszcze tam długi czas do rodziców mówiłam, ale to jest kolega.
Mąż nie mówił pani nigdy, że miał gdzieś jakiś taki cień obawy, że będzie się musiał panią opiekować, że to jednak, no, trudna sytuacja.
Mąż chyba nie, bardziej jego rodzice. Jego rodzice mieli bardziej te obawy, po prostu nie mając nigdy do czynienia z osobą niewidomą, właśnie sobie wyobrażali, że on będzie musiał za mnie wszystko zrobić, że no po prostu będzie bardzo zajęty tylko moją osobą i już nic więcej mu nie starczy czasu. Akurat później się przekonali, że tak nie jest. Właśnie to jest to, co mówiła wcześniej pani Hania, nigdy nie przełamałam bariery, żeby wziąć białą laskę, wyjść samodzielnie na ulicę, ale to też właśnie był największy błąd moich rodziców, którzy w dzieciństwie w obawie, że coś mi się stanie, mi na to nie pozwalali. A później był mąż, syn, teraz są wnuki.
I nie wychodzi pani z białą laską na ulicę?
Jak już muszę koniecznie, to wtedy, ale raczej nie kosztuje mnie to dużo. I właśnie tu jest ta bariera do pokonania.
Czy zmienił się stosunek społeczeństwa, nas, tak zwanych zdrowych, ale na pewno widzących, do osób niewidomych i słabowidzących? Pani Doroto, ja najpierw panią o to zapytam.
Różnie to bywa, to zależy od ludzi.
No na pewno zmienia się, ale to w dużym stopniu wydaje mi się, że my musimy swoją postawą i właśnie dzięki takim audycjom, jak pani audycja dzisiaj, też przybliża to społeczeństwu i bardzo się zmienia wtedy, kiedy poznają to środowisko. To wynika nawet nieraz nie z niechęci, tylko z nieświadomości. Większość osób sobie myśli, że jak się nie widzi, to po prostu świat się już zawalił i koniec, tak? A tu my musimy pokazać, jakimi metodami się posługujemy i możemy funkcjonować w miarę normalnie, bo normalnie to nigdy nie będzie, bo jednak są sytuacje, gdzie wzrok jest niezbędny.
Czego korzystacie przede wszystkim, jeśli chodzi o nowinki techniczne?
Długa lista by to była.
No to proszę.
Ja na przykład korzystam z zegarka brajlowskiego, bo mi to jest wygodniej, dla mnie to jest bardziej dyskretne, bo otwieram zegarek, ręką sprawdzam, która godzina.
Pierwszą rzecz, co wyjąłam w ręce, mi wpadł tester koloru. Jest to urządzenie, które rozpoznaje różnego rodzaju kolory, czyli w tym momencie osoba niewidoma powinna mniej więcej wiedzieć, co zakupuje, czy jak ubiera się do posługującego ubior, na przykład do pracy. Przyłożymy urządzenie tutaj do rękawa, akurat obojętnie, do której części.
Blady, szaro, brązowy.
Jojo, on kłamie.
Ciemny, żółty.
No.
Żółto-zielony.
On już teraz mówi,
bo w innym miejscu.
Ale to nie jest żółto-zielony, to jest jasny pomarańcz, ja bym powiedziała.
Natomiast tu drugi przycisk taki, który... O, natężenie światła, tak? Tak jak ja nie widzę nic, jak idę bliżej okna, tak, jest inny sygnał. Oddalam, już jest inny, prawda? Im niższy sygnał, tym jest ciemny.
Korzysta pani z tego?
Tak. W momencie, kiedy nie wiem, czy jest jasno, czy ciemno, to tak. Bo z kolei prostym takim, jak jestem w domu, ułatwieniem jest to, że wszystkie włączniki do światła mam w jednym kierunku, tak? I wtedy wiem, że jak jest przycisk na dole, to mam wyłączony, jak u góry, to włączony. Jestem w jakimś takim pomieszczeniu, że obudzę się i nie wiem, czy jest dzień, czy noc, to mogę to tym sobie wypróbować.
Jeszcze raz zobaczymy ten czytnik kolorów.
Czarny.
I teraz ma rację.
Tak. Lille mówił.
Czarny.
Nie, musisz dokładnie.
Jasny, lilowy.
No przecież dokładnie przykład, no właśnie jasny.
Ciemny, brązowy.
Ciemny, brązowy. No, bo to akurat złapało? Tak,
akurat.
Ale jest to zawsze pomocne.
Czarny.
Ja mam czarny.
No.
Czarny.
No. Świetnie.
Taki prawdziwy, podstawowy kolor to powie dobrze.
Zegarek mówiący, ten jest akurat na rękę, który mówi w języku polskim.
24:14.
Nie mamy tej godziny, ale nie ma problemu z nastawieniem.
Druga, trzecia, czwarta, piąta, szesna, siedemna, 18, 19, 20, 21.
Możemy komuś zmierzyć ciśnienie, jeżeli choruje na przykład, i w tym momencie możemy odsłuchać. Osoba niewidoma sama może sobie zmierzyć ciśnienie.
I czy materiał ja sobie zmierzę.
Proszę się upewnić, że mankiet znajduje się na wysokości serca. Nie ruszać się i siedzieć spokojnie.
Siedzi pani spokojnie?
No staram się.
Zaczynamy. Ciśnienie skurczowe krwi. 174.
Co?
Ciśnienie rozkurczowe krwi. 50.
No, wysokie to, nie?
70. Coś ten. Danka też czuje takie miała, nie wiem.
Ja chcę powiedzieć, że też przy okazji jestem instruktorem samoobsługi i czynności dnia. Krystyna Dziubek. Tutaj mamy czytak. Jest to urządzenie bardzo fajne, nie tylko do wysłuchania książek, ale również może służyć jako dyktafon, może służyć jako radio. Można na niego właśnie nagrać różne informacje, ale przede wszystkim osoby niewidome używają go do słuchania, czyli czytania książek nagranych w różnym formacie.
Czytak.
Czytak? Aha. Tak, to się nazywa czytak.
Przez lata kolekcjonowałem w myślach ich wizerunki.
Książka, nie?
Z wieloma z nich spotkałem się przeróżnie.
Korzysta z tego pani Doroto?
Zaczynam korzystać. Trzeba dojść do pewnego momentu, żeby... To znaczy tak, ja dużo kiedyś czytałam osobiście i mi po prostu ciężko się przestawić z tego, że się samemu czyta, niż z tego, że ktoś nam coś czyta, bo to jest zupełnie inny odbiór. Ja się jeszcze po prostu nie doszłam do tego etapu, żeby słuchać.
Ja jestem osobą słabowidzącą, a mam niewidomego męża, nie? Który korzysta też właśnie z różnych urządzeń, no między innymi z czytaka, komputer, no różne, telefon udźwiękowiony, no różne rzeczy. Naprawdę, no różne urządzenia.
Tutaj co to jest?
Kalkulator mówiący.
2, 3, odjąć, 0, 2, 3. Wszystko
wyczyść. Ja mam na przykład telefon udźwiękowujący. To znaczy akurat mam w tej chwili ustawiony na cichy głos.
No wiadomo, wypłacone. Igły na przykład, my to nazywamy igły brajlowskie, nie? To są igły, które osoba niewidoma bez pomocy drugiej osoby nawlecze sama nitki. Różne rzeczy, proszę pani, naprawdę mamy i igły,
przybory
i
termometryczne zaznaczone brajlem.
Przybory geometryczne.
Nikę, kierka.
Czujnik poziomu cieczy. Jest to urządzenie, które pozwala, żeby osoby niewidome nie przelały na przykład wody, gdy parzą sobie kawę czy herbatę, nie mogły się poparzyć, dlatego że on dźwiękowo wydaje sygnał, kiedy mamy przestać lać wodę. I na przykład chcemy sobie zrobić kawę, jeszcze ktoś lubi z mlekiem, on wydaje dwa różne dźwięki, dlatego że ma dwa poziomy. W tym momencie leję wodę do szklanki i usłyszymy sygnał takiego chrząszcza. A teraz mleko chcę sobie dolać. Dolewam mleko. I jest bardziej natężony chrząszcz. I w tym momencie oznacza to, że mam przestać lać. Jest to gdzieś 1,5 centymetra od górnej krawędzi szklanki. Nie przeleję, nie poparzę się, tak? To jest bardzo skuteczne, bardzo dobre do gorących napojów. Po zimną to zawsze możemy dotknąć palcem, czy są inne metody i techniki. Natomiast gdy mamy gości, to też ważne, żeby móc prawidłowo nalać i nie przelać, a nie wsadzić palca i komuś podać kawę czy herbatę, tak?
No ja jak byłam dzieckiem, to niestety nie miałam takich urządzeń, nawet jak jeszcze nie było wtedy.
Na co stowarzyszenie przede wszystkim potrzebuje pieniędzy?
Praktycznie na wszystko. Zwłaszcza na szkolenia dla ludzi, przede wszystkim nowo ociemniałych, żeby im pokazać, jak można żyć normalnie. Na to, żeby nawet móc im jakiś drobny sprzęt dać. Jak tu mam w ręku, to jest tak zwany skarpetnik. Tu jak mam parę skarpetek, wkładam jedną, wkładam drugą i wrzucam do pralki.
Do segregacji.
Do segregacji, czyli ja wiem,
żeby się nie pomyliły.
Nie pomyliły, bo nieraz one są w dotyku jednakowe i trudno mi wtedy albo z testerem biegać. Nie każdy też ma tester, bo taki najtańszy tester kolorów kosztuje 700 parę złotych, a jak pani zauważyła, on też nieraz przekłamuje, więc nie jest to też nie zawsze mam kogoś pod ręką, żeby się zapytać, jakiego koloru są te skarpetki. A takie mam złożone razem, jeżeli ściągam je wieczorem, wkładam do skarpetnika i wrzucam Z tym do pralki. Do kosza na brudną bieliznę.
Czyli potrzebujecie Państwo pieniędzy jako stowarzyszenie na te wszystkie sprzęty, na te przedmioty, na te gadżety, które ułatwiają znacząco życie.
Nawet po to, żeby je mieć u siebie, żeby móc pokazać osobie niewidomej, jak to działa.
Ważną też rzeczą jest, że na te szkolenia my otrzymujemy dofinansowania, bo otrzymujemy, taka prawda. Największe dofinansowanie mamy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymujemy również dofinansowanie z Urzędu Miasta, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z Urzędu Marszałkowskiego, także nie można mówić, że my nie mamy wcale środków, tylko że niestety te dofinansowania nie są w 100%. Czasami jest to 90%, czasami jest to 60%, czasami jest to 70%, więc pozostałe środki, po prostu o pozostałe środki, no musimy się starać z różnych źródeł, między innymi z wpłat z tytułu 1%.
Tak, to chyba bardzo zasila Wasz budżet,
to
prawda,
znaczy
co roku?
Może nie aż tak bardzo, bo niestety z roku na rok jest coraz mniej, bo coraz więcej jest nowych organizacji, nowych potrzeb, tak, ale jest to fajny zastrzyk, dobry. Bardzo dużo pieniążków z tego tytułu dostajemy na rehabilitację naszych dzieci, co też trzeba podkreślić, że mamy około 300 niewidomych i słabowidzących dzieci i dużo z tych środków z tytułu 1% jest ze wskazaniem właśnie na rehabilitację dzieci lub ze wskazaniem na działalność statutową naszych kół powiatowych, których mamy 18 na terenie województwa.
A ilu macie członków?
Mamy członków około, można powiedzieć, tak raz mniej, raz więcej, tak między 3,5 a 4 tysiące, to jest razem z dziećmi. Mówimy o członkach mieszkających na terenie województwa pomorskiego. I na pewno to nie są wszystkie osoby, bo na pewno zdecydowana większość nawet nie wie o naszym stowarzyszeniu, nie wychodzi z domu, rodzice nie pokazują czasami dzieci, bo się wstydzą i tak dalej. Mamy bardzo fajne spotkania z psychologiem. Mamy też porady prawne dla osób. Wszystko to jest nieodpłatnie.
I wszystko to się tutaj odbywa w siedzibie przy Jesionowej we Wrzeszczu?
W siedzibie odbywa się też w miejscu zamieszkania beneficjenta, odbywa się też w naszych kołach powiatowych. Lepiej, że osoby, dwie, trzy instruktorzy pojadą do koła powiatowego, na przykład w Wejherowie, Słupsku czy w Kościerzynie, niż te osoby miałyby tutaj do nas przyjechać, ale też tak jak psycholog, ale prawnik i tak dalej, czasami też jedzie do osób indywidualnie, ale te spotkania to raczej odbywają się tutaj w naszej siedzibie przy Jesionowej 10.
Czyli można powiedzieć, że każdego dnia tutaj gwarno, rojno, coś się dzieje i zawsze jeśli ktoś potrzebuje na przykład wsparcia, bo ma gorszy dzień, to może tutaj zajść.
Oczywiście każdego dnia jest tutaj u nas dużo beneficjentów, każdego dnia może każdy przyjść do nas.
Dzisiaj ciasteczka, herbatka, kawka.
No dzisiaj mieliśmy jedno ze szkoleń, które dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jutro mamy takie szkolenie, pojutrze takie szkolenie mywamy w Wejherowie i tak dalej, i tak dalej.
Dużo pracy, dużo zajęć, dużo dziania się.
Ale wie pani, co jeszcze chciałam powiedzieć? Najważniejszą rzecz, w jaką mogą zaopatrzyć się nasi członkowie, to jest biała laska. To
tutaj,
jest oczywiście, to jest podstawowa rzecz, bez której moim zdaniem osoba niewidoma, a słabowidząca również, powinna taką laskę każda osoba mieć. Niekoniecznie musi ją używać, bo jak idzie z przewodnikiem albo jeszcze czuje się na tyle, ma słaby wzrok, że w tej chwili akurat jest niepotrzebna, ale w torebce powinna zawsze być, bo to jest laseczka składana i zależy od sytuacji, w której się znajdujemy.
No chociaż jak panie mówiły, nie cieszy się ta laska jakąś miłością wielką.
Nie cieszy się, bo to jest bariera psychologiczna. Ja sama słabowidza zawsze mówię, jakbym straciła wzrok, to chyba bym tej lachy długo do ręki nie wzięła. Naprawdę.
Twarza bezpieczeństwa.
A ja chciałabym zapytać, gdzie jest jakiś pies przewodnik tutaj u Państwa?
No my nie mamy psa przewodnika, bo pies przewodnik, pieski przewodnicy to są u osób niewidomych. My nie mamy.
Ale przychodzą tutaj czasami?
Przychodzą.
Bo to trzeba im mieć warunki do mieszkaniowe też, żeby takiego psa mieć, ale przede wszystkim on musi, znaczy niewidomy musi, sam umieć się poruszać w przestrzeni, żeby mieć psa przewodnika, dlatego że pies przewodnik mnie tylko wspomaga, a nie ja muszę znać trasy.
A wiele osób w stowarzyszeniu ma psa przewodnika?
Nie stać ich na to.
Bo to jest droga impreza.
Oczywiście. To jest ponad 10 tysięcy grubo, ponad 10 samoszkolenie.
Szkolenie około 20
tysięcy. Tak, no.
Szkolenie takiego psa około 20 tysięcy.
Oczywiście, a potem jeszcze utrzymanie tego psa i tak dalej. Sprzęty dla osób niewidomych są bardzo drogie. Program udźwiękawiający do komputera na przykład to jest w granicach 3-4 tysięcy. Nie każdego na to niestety jak stać, prawda, żeby sobie tak kupić taki sprzęt.
Czego życzyć Stowarzyszeniu Osób Niedowidzących i Niewidomych w Gdańsku?
Czego? Wszystkiego dobrego, tak jak wszystkim. O, akurat mi telefon zaczął mówić.
A co on powiedział?
Klawiatura zablokowana. No i myślę, że życzliwości, zrozumienia, to tak jak u wszystkich ludzi.
I miłości, której to tak mamy. Bardzo nam wszystkim potrzeba. To mamy, mówi mamy pani dyrektor. Miłość.
Oczywiście, że tak. No, wszyscy nas kochają. Wszyscy nas kochają, także.
No, I my kochamy ludzi też.
Rozmawiałam, jak Państwo słyszeli, w niezwykle miłej atmosferze z Ewą Redzińską, prezesem Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych, Krystyną Dziubek, dyrektorem Polskiego Związku Niewidomych, panią Dorotą i Hanną Mazur, rehabilitantką osób niewidomych i słabo widzących. Ciekawi ludzie, fantastyczne kobiety, kłaniam się w pas całemu Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu przy Jesionowej w Gdańsku, w Wrzeszczu. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Tymczasem do usłyszenia.